Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, jesteśmy przed okresem świątecznym, już niedługo, za miesiąc i może tydzień już będą święta. Jest to najważniejsze święto w chrześcijaństwie. Jak wszyscy wiemy, jest to śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niesamowite wydarzenie, które dokonało się 2000 lat temu. I do dzisiaj mówimy o tym, bo to jest źródło naszego życia. To jest fundament naszego życia. I dzisiaj chciałbym przejść do tego czasu 2000 lat temu, gdy Pan Jezus rozpoczął tą swoją działalność misyjną. Od czego rozpoczął tą działalność misyjną? Wiemy, że się urodził, wzrastał wśród swojej rodziny, ale przyszedł moment, gdzie był czas, aby rozpoczął swoją działalność misyjną, aby mówić ludziom o tym, po co przyszedł, jakie są jego oczekiwania, aby ludzie byli świadomi, że nastał czas i że wszyscy ludzie, którzy byli tam, gdzie on mówił, gdzie on zwiastował, gdzie on przyszedł wypełnić to, co Bóg położył mu na sercu, że będą też w tym uczestnikami. Bo dokona się bardzo ważna rzecz. Jego śmierć za grzechy wszystkich ludzi. Ale to, co najważniejsze, to zmartwychwstanie. Nie tylko śmierć. Zmartwychwstanie. Coś nowego. Życie. Ale skupmy się na tym, co na pewnym odcinku działalności Pana Jezusa. Ja zadam pytanie. Czy są wśród nas osoby, które może poszukują pracy? Jest. Jedna. Okej, dobrze. A wszyscy inni mają. Ja myślę, że tutaj niektórzy panowie będą w etapie, którzy też będą poszukiwać pracy. I myślę, że my wszyscy kiedyś poszukiwaliśmy pracę. Albo mamy tą pracę, i sobie mówimy tak, no, to już chyba wszystko osiągnęłem. Potrzebuję czegoś lepszego, czegoś nowego, czegoś, co mnie po prostu napędzi, czegoś, co mi przyniesie satysfakcję. Bo czasami jest tak, że nie każda praca nam przynosi satysfakcję. Ona przynosi do pewnego momentu, gdzie się rozwijamy. Ale czasami jest tak, że przychodzi taki moment, że już po prostu się czujemy, że się nie rozwijamy i bardzo często ludzie w tym zostają, bo mówią, ja już na ten temat wiem wszystko i po prostu już mi nic nie potrzeba. 25 lat w tym pracuję, ja jestem po prostu ekspertem od tych rzeczy, nie? I nie chcą zrobić kroku sobie dalej i tak im jest dobrze. Ale są ludzie, którzy chcą czegoś więcej. I co wtedy robimy? Wtedy szukamy gdzieś nowych ofert, to co nas interesuje. Jeśli jest fajna oferta, jakaś nowa firma daje możliwości właśnie rozwoju, bo bardzo często pisze, że u nas jest możliwość rozwoju. I wtedy mówi, o, to coś dla mnie. Co musimy najpierw zrobić? Oczywiście piszemy nasze CV. Ja pamiętam za moich czasów kiedyś, jak pierwszy raz składałem swoje podanie o pracę, bo to też się składa, no to nie pisaliśmy CV, ale wiecie, co pisaliśmy? Kto pamięta? Podanie. Właśnie, podanie i życiorys. No i to było strasznie długie, że urodziłem się i tak dalej, co zrobiłem. Teraz jest to bardzo krótkie. W kilku punktach mieści się praktycznie, myślę, na jednej stronie, jeśli to jest oczywiście na komputerze pisane, nie tak jak my kiedyś pisaliśmy ręcznie, tylko na komputerze. I takie coś zanosimy do danej firmy. Podoba nam się ta firma, widać, że jest przyszłością, da nam duże możliwości. I to jest jak gdyby pierwszy etap. No to jak złożymy dokumenty, czekamy tydzień i przychodzi odpowiedź. Ale przychodzi odpowiedź, że jesteś zakwalifikowany do kolejnej rundy. Że to nie koniec. No i wtedy w nas wzrasta takie ciśnienie troszeczkę, taki niepokój, co tam będzie dalej. No i musimy iść na, to się mówi, rozmowa wstępna. Czy też jakoś inaczej. No i wtedy siada pan kierownik albo jeszcze jakiś specjalista od spraw na przykład rekrutacji, tak to się nazywa, albo jeszcze w inny sposób, gorzej jak to się nazywa, terapeuta czy psycholog, bo czasami tak to jest, ale to się tak nazywa, no i przeprowadza z nami rozmowę. I wtedy nas kwalifikują, czy my nadajemy się do zespołu pewnych ludzi, którzy będą tam pracować. Dlatego, że różne firmy, różni właściciele firm w dzisiejszym czasie, bardzo ważne dla nich jest, aby gdy ludzi się przyjmuje, aby oni byli wykształceni, znający sprawy, w których będą pracowali, aby w tej pracy przynosili firmie zysk z dobrej pracy, ale nie tylko. Oni tworzą zespoły, aby ten zespół był zespołem takim zgranym. I bardzo często sam się dowiedziałem, że pod pozorem różnych rzeczy są ludzie, którzy przeprowadzają testy osobowości. Czy na przykład w danym zespole grupy ludzi nie będzie osób, które mają tą samą cechę osobowości. Bo wtedy, jeśli w danym zespole 10-15 osób, które pracują nad bardzo ważnymi rzeczami, są ludzie tylko jakby z jedną cechą osobowości albo przeważa tam 50% tych ludzi, to bardzo często dochodzi, tak mówią sobie, do różnych konfliktów. Na przykład są, taki przykład tylko powiem, wśród osobowości nazywa się to tak, takie typy osobowości, to jest taki opiekun, zdobywca, wojownik na przykład, taki, który przewodzi, ale są tacy spokojni, tacy, którzy zabezpieczają pewne rzeczy, na nich się mówi strażników i tak dalej. I ci ludzie muszą wybrać tych najlepszych, aby ten zespół naprawdę był zgrany. Żeby jedni przewodzili, drudzy się opiekowali, pewni ludzie trzymali nad pewnymi rzeczami, no właśnie byli takimi strażnikami, żeby coś się nie, jakby nie było poza kontrolą, ale też, żeby tam wśród nich byli ludzie tacy obserwatorzy. I wiecie co? I tak sobie, tak się temu przysłuchuję, tak temu się przyglądam i zauważam, że pewne te formy nie tylko są w wielkich firmach, ale to już wchodzi też w zakres nawet sportu. Gdzie są zespoły, gdzie są drużyny i często sobie myślimy, trenerzy zauważyli i też dyrektorzy takich klubów dużych, sportowych, na przykład jak Real Madrid czy inni, że chcieliby mieć najlepsze gwiazdy w piłkę nożną na przykład. I się okazuje, że czasami te super gwiazdy, co mają naprawdę opanowaną technikę gry w piłkę, nie potrafią z sobą grać. Nie potrafią. No i jest problem. I widzimy, że właśnie w świecie to funkcjonuje tak, że właśnie te duże firmy, ci, którzy tam przewodzą w tych firmach, dobierają sobie ludzi o pewnych właśnie umiejętnościach, o pewnych ich zaletach, które mogą być przydatne w firmie, ale też bardzo ważną cechą jest takie właśnie cechy osobowości. Ale ja chciałbym, abyśmy się wrócili 2000 lat temu. Pan Jezus rozpoczął działalność swoją, jak wiemy, czytaliśmy to nieraz. I przyszedł moment w tym, gdzie został już powołany, gdzie został ochrzczony, gdzie Duch Święty na niego stąpił, gdzie poszedł na pustynię się modlić. I gdy wracał z powrotem, to mówi kolejną rzecz, którą muszę dokonać. Gdy ja wykonam swój plan, który Bóg mi zleciał, muszę mieć swoich następców. I wtedy na początku zaczął chodzić i zaczął wybierać swoich, najpierw wybrać tych, którzy z nim mieli być, a później ich przygotować do tego, aby gdy Pan Jezus już wróci do swego Ojca, dokończyli to, co Pan Jezus rozpoczął. I chciałbym, abyśmy zobaczyli w świetle Nowego Testamentu, w świetle Ewangelii, jak to było. Jak to jest z perspektywy Bożej. Czy ta perspektywa Boża jest taka sama, jak ta perspektywa ta, która jest w świecie. Tak jak ludzie funkcjonują, tak jak ludzie zatrudniają, tak jak ludzie mają pewne kryteria do tego, aby po prostu przyłączyć, stworzyć pewne zespoły, aby one mogły wydawać właśnie taki stuprocentowy owoc z tego, gdzie są zatrudnieni. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy zobaczyli, na czym opierał się Pan Jezus, powołując swój zespół uczniów, którzy chodzili razem z Nim i uczyli się od Niego, nie zdawając sobie sprawy, do czego tak naprawdę są przygotowani. I teraz otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Dzisiaj wybrałem Ewangelię Marka, dlatego że też to powołanie jest w innych Ewangeliach, ale przeczytałem sobie je i widzę, że nie ma żadnej różnicy jakby w przekazie tym o tym powołaniu. Ewangelia Marka, 3 rozdział. Przeczytamy sobie od 13 wersetu do wersetu 19. I powiemy sobie właśnie o tych, kogo Pan Jezus, jakimi kryteriami w ogóle Pan Jezus dobierał sobie ludzi. Czy to są takie same kryteria, jakie dzisiaj ma świat? Czy ma zupełnie inne? Czy jesteśmy gotowi? Widzę, że tekst jest. Nie potrzebujemy mówić do siebie i się pytać. Będzie tutaj numer tekstu wyświetlane. I tutaj czytamy tak. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał. A oni przyszli do niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzenia demonów. Powołał ich zatem 12, Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Tym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Zelotę i Judasza Iskariotę, który go potem wydał. Widzimy w tym powołaniu Pana Jezusa, czy widzimy coś szczególnego? Nie. Widzimy tylko osoby, które powołał. W innych tekstach możemy sobie przeczytać, w jaki sposób to było. Pan Jezus chodził, poszedł w jedno miejsce, zobaczył pewnych ludzi. Oni go zapytali, kim jest. Spojrzał na nich, mówi, chodźcie ze mną. Poszedł nad wodę, jak wiemy. Tam byli rybacy. Łowili ryby całą noc. Nic nie złowili, byli ekspertami w tym, bo przez ileś lat łowili, wiedzieli, kiedy ryby najlepiej do sieci wejdą, w jakiej pogodzie, czy to pełnia, czy nie pełnia, czy w inną sytuację, ale też czasami ich to zawiodło. Pan Jezus sobie stanął nad wodą i mówi, nie z tej strony, z drugiej. Niektórzy z nich sobie pomyśleli, nie, tu my jesteśmy od tych rzeczy specjalistami. Tyle lat łowimy. Ale jednak to przekonanie wewnętrzne mówi, spróbujemy, może akurat co się wydarzy. I okazało się, że Pan Jezus miał rację, pokazał im, że jeśli zaufają Mu z drugiej strony, mogą złowić potężną ilość ryb. I później powiedział tej osobie, Piotrowi, co będzie czynił później. Ale chciałbym właśnie, abyśmy się przyjrzeli właśnie cechom tych ludzi, których Pan Jezus powołał. Co tam było? 12 osób, różna mieszanka tych osób, o różnej osobowości, do tego rodzeństwa. Wyobrażacie sobie? W takim zespole dwa rodzeństwa, jeszcze inne mają cechy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. I możemy sobie powiedzieć, że Pan Jezus powołał niesamowite, mieszane towarzystwo. Nie patrzył na to, jaka jest cecha osobowości. Nie mówi, a dzisiaj chciałbym mieć 7 przywódców, a 8 ludzi, którzy będą takimi opiekunami. Nie. Inny sposób. I jak widzimy, wśród tych, których powołał, nazwał ich apostołami, były tam rodzeństwa. Pierwsze, Szymon zwany Piotrem i jego brat Andrzej, Jakub i Jan. Pamiętamy, jaki Piotr był? Myślę, że wiemy. Był rybakiem. Można powiedzieć, jego cechą było to, że w tym, co robił, to był pewny zawsze, że jeśli tak zrobi, to tak musi być, inaczej nie będzie. Ten przykład złowienia ryb, że ktoś przychodzi do niego, mówi, słuchaj, Szymonie, nie z tej strony, ale z drugiej. Jakby ten autorytet Szymona był podważony. Szymon na początku nie chciał się z tym zgodzić, ale później mówi, okej, dobrze. Całą noc spędziłem, co mi szkodzi z drugiej strony zarzucić. Widzimy właśnie takie rodzeństwo, które było, które właśnie miało swoje cechy, było taką cechą przywódczą. Drugie rodzeństwo to Jakub, syn Zebedeusza i jego brat Jan. Jak czytaliśmy w 3:17, synowie gromu, Boanerges. I ten fakt, jacy oni byli, możemy przeczytać w Łukasza 9:51-56. Otwórzmy sobie i tam czytamy właśnie o ich podejściu do pewnych rzeczy, do sytuacji, którą mieli wykonać. I tam czytamy, że gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zamierzał iść do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takich niechęci tych ludzi zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mam rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. I powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć, ale ratować. Widzimy kolejne dwie osoby, jaka była ich cecha charakteru. Jeśli coś nie było po ich myśli, to powiedział zniszczyć, rzucić ogień. Dlatego, że nie podporządkowują się. Kolejną cechą Szymona Piotra też było bardzo często to, że występował ponad wszystkich. Chciał coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. Bardzo szybko reagował. Jeden z takich przykładów osobowości Piotra, jaka była, to jest zapisana w Ewangelii Jana 18, rozdział 10-11. Jak czasami był porywczy. I gdy byli w ogrodzie Getsemane i przyszli po Pana Jezusa, Szymon Piotr, mamy 18:10-11, Szymon Piotr, ponieważ miał miecz, wyciągnął go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchos. Wówczas Jezus zwrócił się do Piotra. Włócz miecz do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który dał mi Ojciec. Oni jeszcze uważali Pana Jezusa za nauczyciela, za przywódcę, który ich poprowadzi do zwycięstwa, do wolności. I myślał, że takim właśnie postępowaniem może pokaże, że jest tak wierny Jemu jako nauczycielowi, jako przywódcy, że będzie razem przy Nim i będzie razem zwyciężał. Później widzimy, gdy Pan Jezus chodził sobie dalej i wybierał tych kolejnych swoich uczniów, kolejne osoby do tego zespołu, który tworzył, był Mateusz celnik i Szymon Kananejczyk, zwanym Zelotą. Następne dwie osoby o różnym postępowaniu, o różnym charakterze. Celnik, jak wiemy, to osoba, która zbierała sobie pieniążki. Był on pracownikiem Rzymu, który zbierał podatki, ale bardzo często te podatki sobie dzielił na pół z Rzymem i zachowywał do siebie. Ludzie go uważali za zdrajcę, za człowieka, który sprzedał się Rzymowi. Bardzo nie lubili takich ludzi. Ale za to Szymon Zelota, inaczej gorliwy, należał do takiego specyficznego ugrupowania. I to ugrupowania to tacy patrioci niesamowici. W tym czasie oczywiście Rzym zarządzał tą krainą, a ci właśnie Zeloci to byli ludzie, którzy dążyli do wolności, aby ich kraj był wolny, ponieważ głosili, że tylko Bóg winien być władcą i panem i byli gotowi oddać swoje życie, aby tak to było. Nie mogli znieść, że byli pod okupacją rzymską. Kolejne osoby. Czytaliśmy tam o Tomaszu sceptyku. No, w Jana 20-25 czytamy o nim. Otwórzmy sobie. Gdy dokonało się dzieło krzyża i gdy Pan Jezus zmartwychwstał, gdy apostołowie przekazali Tomaszowi to, co się wydarzyło i powiedzieli: Pan Jezus zmartwychwstał, nasz nauczyciel żyje, był pośród nas. W tym fragmencie Jana 20-25 czytamy takie słowa: widzieliśmy Pana. On zaś powiedział: jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów i gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Był w postawie sceptycznej. To jest niemożliwe, nie uda się. Jeśli Bóg powiedział, jeśli Pan Jezus powiedział o pewnych celach, powiedział po co jest, to on do końca nie dowierzył. Teraz, gdy Pan Jezus umarł, nauczyciel, jemu trudno było uwierzyć to, co się stało. Ale znamy fragment, że Pan Jezus mówi do niego: zobacz, dotknij. I wtedy jego mentalność, jego nastawienie się zmieniło do całej tej sytuacji. I kolejna osoba. Natanael. Jana 1:45-47. Otwórzmy sobie. Kolejna cecha charakterystyczna właśnie osób, które Pan Jezus powołuje do zespołu, do służby, do czegoś szczególnego. I tam w Jana 1:45-47 czytamy: i natknął się na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? A Filip na to: przyjdź i sam przekonaj się. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, człowiek wolny od obłudy. Kolejna osoba, która miała też taką szczególną cechę swoją osobowości, też wiedziała, czy coś może być dobrego? Czy z Nazaretu może coś być dobrego? On był przeświadczony, że z Nazaretu jest wszystko do niczego. Za co się tam chwycili, wszystko było niedobre. Nie po jego myśli. I ostatnia osoba w tym zespole. Oczywiście Judasz. Skąpiec i złodziej. Jana 12:4-6. Otwórzmy sobie. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie dostać sumkę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem, ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Kolejna osoba. Jaka była? Ale gdy czytamy wszystkie Ewangelie, gdy przyjrzymy się bliżej tym osobom, możemy zobaczyć, że ci wszyscy ludzie mieli kłopoty ze zrozumieniem to, co Pan Jezus w ogóle chce im przekazać. I tutaj w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, otwórzmy sobie, przeczytamy sobie kilka wersetów. Od 4 aż do 9 możemy zobaczyć, w jaki sposób oni mieli kłopoty z zrozumieniem Pana Jezusa. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę. Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, a teraz też go znacie i zobaczyliście go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus powiedział: tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Widzimy, że oni mieli problemy nawet z rozumieniem to, co Pan Jezus im mówił, to w jaki sposób pokazywał im, do czego został powołany i skąd on jest. Kolejny fragment mówiący właśnie o takim ich niezrozumieniu, z tym, co mieli największy problem, to jest zapisany w kolejnych wersetach, w 10 i 11. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiedziałem od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli to dla was trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Zobaczcie, oni chodzili z Panem Jezusem, zobaczyli dzieła, które On dokonuje, uzdrowienia, cuda. A jednak nie mieściło to im się w głowie, kim naprawdę jest Pan Jezus. Nie potrafili tego zrozumieć. I jeszcze jeden fragment, Łukasza 24-25 werset. I tutaj czytamy takie słowa. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, ognuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Oni to wszystko mogli już przeczytać w Starym Testamencie, tam, gdzie prorocy napisali o tych wszystkich rzeczach. Pan Jezus teraz był z nimi, a oni nadal upierali się i nie potrafili zrozumieć, po co Pan Jezus przyszedł. Jaki był plan Boży? Co miał dokonać? Możemy zobaczyć w tych wszystkich ludziach, w ich cechach, jakiego wyboru dokonał Pan Jezus. Przede wszystkim nie byli to ludzie jacyś z wykształceniem wielkim. Byli to ludzie prości, z normalnymi zawodami, ludzie, którzy jedni pracowali łowiąc ryby, inni zbierali pieniądze, inni walczyli, byli patriotami, inni wykonywali jeszcze inne rzeczy. Ale to, na czym zależało Panu Jezusowi, to to, że Pan Jezus nie szukał ludzi nadzwyczajnych, ale takich normalnych, zwyczajnych, jak ty, jak ja. Nie z jakąś super charyzmą, nie z jakąś super osobowością, ale ludzi, którzy będą umieli wykonywać nadzwyczajnie dobrze, gdy on takich ludzi przygarnął do siebie. Pan Jezus powołał tych ludzi nie ze względu na to, czym byli, ale tym, kim mogą być. Patrzył na nich zupełnie z innej perspektywy. Kim ci ludzie mogą być i dzięki jakiemu wpływowi, jakiej mocy mogą w swoim życiu dokonać zmiany. Pan Jezus potrzebował takich ludzi. Ludzi, którzy są otwarci, ludzi, którzy zrozumieli w pewnym momencie swojego życia, że potrzebują w swoim życiu zmiany, aby móc wypełnić posłannictwo, do czego ich powołał. Czy ten wybór Pana Jezusa był najlepszy z możliwych? Warto się zastanowić. Po przeczytaniu tych fragmentów widzimy, że nie. Że z perspektywy takiej ludzkiej można powiedzieć, że najgorszy. Jaki sobie ludzi wybrał? Ale Pan Jezus przez to chce pokazać i pokazał światu w tamtym czasie, że z takich prostych ludzi może dokonać ludzi, którzy wypełnią posłannictwo Boże. Dzisiaj warto się zastanowić nad sobą. Jakim jestem człowiekiem? Czego mi brakuje do tego, aby wypełniać Boże posłannictwo? Czy ja sam muszę wypracować w sobie szczególne cechy, szczególne umiejętności, aby wypełnić to posłannictwo? Pan Jezus mówi: zostaw to wszystko. Ale mówi o jednej bardzo rzeczy: pójdź za mną. I zadam ci pytanie. Czy jesteś gotowy dzisiaj odpowiedzieć na jego wezwanie? Gdy mówi: pójdź za mną. Taki, jaki jesteś. Czy twoje serce jest otwarte na przemiany, jakie Bóg chce dokonać w twoim życiu? Warto się nad tym zastanowić. Ponieważ Bóg patrzy na ciebie z innej perspektywy. Nie to, kim jesteś, ale to, kim możesz być. Jak możemy zastosować ten fragment w życiu? Warto się zastanowić nad jedną bardzo ważną rzeczą. Czy ty masz coś do zaoferowania Panu Jezusowi dzisiaj? Czy jesteś otwarty na Jego wezwanie? Gdy mówi do ciebie, pójdź za mną. Czy jesteś na tyle gotowy, aby Pan Jezus zmienił twoje życie, zmienił twoją mentalność? On chce dokonać w twoim życiu przemiany. Twojego umysłu, twojego nastawienia, twojej mentalności do życia. Ponieważ On umarł za to wszystko, co jest w tobie, aby dać ci coś nowego. Coś, co da ci radość, to coś, co da ci pokój, cel w życiu, z czego będzie zadowolony. Zachęcam cię, abyś pomyślał na to. Dlatego, że Jezus chce wziąć całe twoje życie. I chce przemienić twoje życie, aby twoje życie, twój sposób życia mógł przynieść dla Niego uwielbienie i chwałę. Dlatego pomyśl nad tym. Otwieraj swoje serce i przyjdź przed Jego oblicze, mówiąc Mu: Panie, jestem gotowy na Twoje wezwanie. Amen. Powstańmy.